Wiele można by mówić, wiele już zostało powiedziane i właściwie o każdym aspekcie tego dnia, niezwykłego dnia, kiedy Pan Jezus oddał swoje życie, żebyśmy my mogli zyskać zbawienie, należałoby rozmyślać i mówić. I ufam, że w tych dniach znaleźliście taki czas, żeby przyjrzeć się poszczególnym elementom. Wiele z nich brat Gabriel wymienił. Ja chciałbym zaproponować wam na koniec naszego spotkania, żebyśmy spojrzeli na wydarzenia Golgoty może z nieco innej perspektywy niż zazwyczaj. Ze znacznie szerszej perspektywy. Rzekłbym z kosmogonicznej perspektywy tego, co się tam wydarzyło. Czasem trzeba się oddalić znacznie od czegoś, żeby zobaczyć niezwykłość danego wydarzenia. Bo to wydarzenie, śmierć, męka naszego Pana, to musiało się wydarzyć. To miało się wydarzyć i tragedią, wielką tragedią by było, gdyby to smutne wydarzenie nie miało miejsca. Paradoksalnie w interesie szatana było to, aby Jezus nie został zabity na krzyżu. W tej mrocznej godzinie można było ulec złudzeniu, że zło zwyciężyło. Gdy Jezus został wyśmiany, opluty, zhańbiony, co już wspominaliśmy, opuszczony, zdradzony, umęczony. Ale właśnie w tej godzinie wykonało się to, co było celem życia Jezusa. I chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli w ten sposób. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim określeniem jak axis mundi. Z łacińskiego brzmi to, oznacza to oś kosmiczna, oś świata. Ja pamiętam jeszcze z czasów studiów właśnie to określenie według wierzeń różnych ludów na osi następuje zatrzymanie czasu, przez co możliwy jest pełny kontakt zarówno z przeszłością, jak i przyszłością. Trochę brat Gabriel wspominał o tym. Jest to idea środka świata uważanego za stabilny element wszechświata. Takie mądre pojęcie i różne ludy, różne kultury wymyślały, miały w swojej gdzieś filozofii, kosmogonii, wymyślały, co jest tą osią świata. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na krzyż Jezusa Chrystusa właśnie jako na axis mundi, na oś świata, jako centralne wydarzenie w dziejach nie tylko naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, ale w dziejach całej historii, w dziejach całego świata. Bo wszystko zmierzało do tego wydarzenia i wszystko zmieniło się w dziejach od tego wydarzenia. To konkretne wydarzenie, konkretna godzina. Wszystko uległo zmianie. Jezus wiedział, że czeka go krzyż. Wiedział o tym na długo, zanim zaczął przygotowywać na to uczniów. Zanim pierwszy raz wspomniał o tym, on już o tym wiedział. Gdy wgłębiamy się w Słowo Boże, analizujemy, w jaki sposób wykonało się to wszystko, co wykonało się na krzyżu, to, co stać się musiało, to zobaczymy, że to było zaplanowane już wiele lat wcześniej, zanim narodził się Jezus Chrystus. Prorocy opisywali konkretne wydarzenia, które miały wydarzyć się tego dnia. Gdy czytamy, to wiemy, setki lat wcześniej. Bardzo szczegółowo w natchnieniu ducha Dawid pisał 1000 lat wcześniej w psalmie 22. Przebili moje ręce i stopy, mógłbym zliczyć wszystkie me kości, a oni napawają się moim widokiem. Dzielą między siebie moje szaty, a o tunikę rzucają los. Nie było nic przypadkowego w tym dniu. Nic. To jest tak donośne wydarzenie, zaplanowane od samego początku i musiało się wydarzyć, musiało się wypełnić. Tam nie było przypadków. Tam nie było miejsca na interpretację. 1000 lat wcześniej król Dawid w natchnieniu Ducha Świętego opisał to, co wydarzyć się musiało. Ale nawet wcześniej, gdy Bóg dawał przykazania dotyczące obchodzenia Paschy, już wtedy to było zaplanowane, bo to wszystko wskazuje na Jezusa Chrystusa jako doskonałego baranka paschalnego. To, co Żydzi musieli przestrzegać, to wszystko już pokazuje, że już wtedy Bóg miał taki plan dla tego świata. I właśnie na tym chciałbym skupić się tego wieczoru. Chciałbym prosić was, żebyśmy chwilę o tym pomyśleli. Właśnie na tym, że Jezus wiedział od samego początku, a nawet wcześniej niż nam się wydaje, wiedział o tym, po co się narodził, wiedział, co ma robić, wiedział, po co żyje, i spróbujemy też wyciągnąć z tego lekcję dla naszego życia. Wiecie, Jezus nie poszukiwał swojej tożsamości, tak jak wielu z nas poszukuje tego gdzieś. Mam wrażenie, że im bardziej rozwinięty świat, tym później młodzi ludzie zaczynają mieć pomysł na to, co mają robić. I zaczynamy jedne studia, drugie studia. Myślimy, że może to da nam spełnienie, może to jest nasza droga. Poszukujemy. Mówi się w ogóle, że ktoś poszukuje wciąż swojej drogi. Jest nawet popularne, że się czasem robi rok wolnego po zakończeniu jakiegoś etapu edukacji, żeby znaleźć swoją drogę, żeby znaleźć pasję, żeby mieć pomysł, co chcemy zrobić ze swoim życiem, co de facto chcemy robić, bo odkrywamy siebie. Jezus wiedział, po co się urodził, wiedział, po co przyszedł na świat, wiedział, kim jest i jakie jest jego zadanie. I wiecie, Biblia, która niewiele mówi o jego dzieciństwie, wyraźnie pokazuje nam, że już wtedy, kiedy Jezus był młodym chłopcem, on już wiedział, kim jest. Jakieś 20 lat wcześniej niż krzyż Golgoty, również podczas święta Paschy, również w Jerozolimie, Jezus rozprawiał z uczonymi w piśmie w świątyni. I pamiętacie pewnie tą historię, jak zaniepokojona Maria i Józef go szukają, bo już wracali ze święta do siebie, w rodzinne strony, do Nazaretu. Jezus im gdzieś się zagubił, był, i wracają i spotykają Jezusa. I czytamy w Ewangelii Łukasza, wtedy Jezus im odpowiedział: dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego Ojca, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli słów, które do nich kierował. Oni nie rozumieli, ale On już to wtedy rozumiał. Jezus był świadomy, kim jest i jaki jest cel tego, że się narodził. I widzimy to wyraźnie w Jego życiu, nie tylko w tym ostatnim tygodniu, tak zwanym Wielkim Tygodniu, ale obserwujemy to od początku Jego służby. Zwróćcie uwagę, co czytamy. Wtedy im powiedział, Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, chodźmy gdzie indziej, do okolicznych miasteczek, abym im tam mógł głosić dobrą nowinę, gdyż po to przyszedłem. W Ewangelii Łukasza czytamy, lecz on powiedział, innym miastom też pragnę nieść dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż po to zostałem posłany. To była taka sytuacja, że w jednym miejscu chcieli Jezusa zatrzymać, chcieli, żeby u nich został. Nie dziwię im się, też bym chciał zatrzymać, żeby jak najdłużej był. Ale Jezus, ze względu na to, że wiedział, po co przyszedł, powiedział, nie, musimy iść dalej. On był świadomy swojego zadania, wiedział, powtarzam to, że wiedział, po co przyszedł. I to nie jest tak, że dumał nad tym, co się dzieje i odkrywał cel dla swojego życia. On po to przyszedł i wielokrotnie daje świadectwo temu, że wiedział, po co przyszedł, że wiedział, co ma robić. Mateusza, Ewangelia, 9 rozdział, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jana 10:10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. 12 rozdział. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Wielokrotnie Jezus mówił konkretnie, po co przyszedł, bo On wiedział. I tej nocy, kiedy został wydany i sądzony, pamiętacie, rozmawiał z Piłatem. No, ta rozmowa, jaka była, to pewnie czytaliście w tych dniach. Ale co do niego mówi? Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Miał konkretne zadanie, świadomość, cel, wiedział, gdzie zmierza. On wiedział, że ma wypełnić to, co już znacznie wcześniej było zaplanowane przez Boga Ojca. To, że Jezus wiedział, po co żyje i że spełnia to, co zostało zaplanowane wieki wcześniej, doskonale widzimy w tym, gdy zabrał głos w synagodze w Nazarecie. W Ewangelii Łukasza jest opisana ta sytuacja. Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza. On zaś rozwinął zwój, odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana spoczywa na mnie. Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł. A wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić: Dziś jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa. Jezus doskonale wiedział od samego początku. Zwróćcie uwagę, odszukał te słowa z Izajasza z 61 rozdziału, bo wiedział, że one mówią o nim setki lat wcześniej. I trzeba nam o tym pamiętać i trzeba to dzisiaj również podkreślać, żeby komuś nie wydawało się, że to, co wspominamy Wielki Piątek, jest przejawem jakiejś słabości. Zdarzyło mi się zetknąć, wiecie, z takim podejściem, że Wielkanoc to jest to, co trzeba celebrować, ale Wielki Piątek, śmierć Jezusa, organizować dodatkowe nabożeństwo. Zetknąłem się z tym, że są takie głosy czasem, że to nie to wydarzenie. Ale wiecie, nie byłoby zmartwychwstania bez uprzedniej śmierci Jezusa Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian mówi: my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, tak Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie i Jego słabość jest od nich mocniejsza. Nie było nic pięknego w tej śmierci. Dlatego nie jest to najprzyjemniejszy temat do rozmowy, do rozważania. Człowiek chciałby odwrócić wzrok, ale jednak właśnie tak upodobało się Bogu, aby w ten sposób wywyższyć swojego Syna. W Ewangelii Jana słowa Jezusa czytamy w rozmowie z Nikodemem. Podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak on musi być wywyższony, aby każdy, kto weń wierzy, miał w nim życie wieczne. I werset, który wszyscy znamy na pamięć: Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Tutaj jest jasno zaznaczone, i to są słowa Jezusa, On miał świadomość, z jakiego powodu został posłany na ten świat. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę, że również w tych słowach naszego Zbawiciela widzimy Jego świadomość, że już w czasie, kiedy Mojżesz podniósł węża, miedzianego węża na pustyni, to wskazywało na Niego. Niesamowite. Rzymianie wymyślili, czy podpatrzyli od Fenicjan, jeżeli dobrze pamiętam, krzyżowanie na 300 lat przed Chrystusem. Mojżesz podniósł węża na tym drzewcu. Znamy tą historię z wędrówki do ziemi wybranej jakieś 1000 lat wcześniej. Jeszcze nie było Rzymian, jeszcze się nikomu nie śniło, a już to wskazywało na to. I Jezus w tych słowach, w tych ważnych słowach z Ewangelii Jana z 3 rozdziału podkreśla, łączy to z tym, że to wszystko zmierzało do tej godziny. To musiało się wydarzyć. Jezus był świadom swojego zadania. On wiedział, po co się urodził. I to była jego suwerenna decyzja, aby wypełnić wolę Ojca poprzez to, że opuścił niebo, stał się człowiekiem i stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, barankiem paschalnym bez skazy, który był poddawany próbie w tym ostatnim tygodniu poprzedzającym śmierć. Tak jak czytamy w liście do Filipian, on, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Śmierć na krzyżu. Kulminacyjny moment historii, jak już mówiłem, nie tylko Jezusa, ale całego świata. Dla wielu zgorszenie, skandal, głupota, świadectwo rzekomej porażki i słabości. Dla nas jest to świadectwo niebywałej, wręcz abstrakcyjnej miłości. Przed świętem Paschy, czytamy w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Tej nocy, wspominaliśmy, to było w momencie, kiedy wieczerza się rozpoczynała. Jezus był świadomy, że to już ta godzina, to do czego zmierzało tysiące lat, do tej konkretnej godziny, do tego wydarzenia. I my dzisiaj też cofamy się o te 2000 lat do tyłu, bo wszystko ma swój początek w tym, co Pan Jezus zrobił na krzyżu Golgoty. Dalej tego wieczoru mówił do uczniów, 15 rozdział, 13 werset, czytamy: większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jezus właśnie to uczynił. Nie ma większej miłości ponad to. Po to przyszedł. I podkreślam, że to była Jego decyzja. Jezus nie był drugoplanowym aktorem czy statystą w tych wydarzeniach. Jezus był pierwszoplanową postacią, ale bym powiedział więcej, On był reżyserem tego wszystkiego, co się stać musiało. Wiecie, to nie jest tak, że nie wiem, czy komuś z was zdarzyło się kiedyś wpaść w poślizg. Niby trzymamy kierownicę, ale jesteśmy pasażerami i nic nie możemy zrobić. I możemy rozpaczliwie machać kierownicą, ale nie mamy na nic wpływu. To nie tak było w przypadku życia Jezusa. Tam nie było żadnego poślizgu. On trzymał tą kierownicę. Ba, on był konstruktorem samochodu. On wszystko wiedział i nic się nie wymknęło mu spod kontroli. I to jest istotne, żeby rozumieć, że to nie jest tak, że Jezusa udało się zabić. Wspominaliśmy w tych dniach, czytaliśmy, że wielu knuło, jak go zabić. I oni myśleli w tamtej godzinie, że udało im się. Świętowali, że doprowadzili do tego, co próbowali przez długi czas uczynić, że dopięli swego, ale nic bardziej mylnego. Ponieważ wiemy o tym, zanim się to wydarzyło, Jezus, który wiedział, po co przyszedł, bardzo wyraźnie zapowiada, co musi się wydarzyć i jednocześnie stwierdza, kategorycznie stwierdza. Jana 10 rozdział, czytamy: nikt nie odbiera mi życia. Oddaję je z własnej woli. Mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca. Polecenie, rozkaz, to słowo też można w ten sposób tłumaczyć. On miał konkretne zadanie, kiedy przyszedł na świat, kiedy się narodził. I dlatego on sam oddał swoje życie. Jezus wychodzi na spotkanie swojego przeznaczenia. On wiedział, co się wydarzy. A mimo to z sali, gdzie mieli taką wspaniałą wieczerzę, idzie w miejsce, gdzie czeka go ból, cierpienie, osamotnienie, zdrada. Czytamy o tym dalej w relacji Ewangelisty Jana. Niech jednak świat się przekona, że kocham Ojca i że czynię tak, jak mi Ojciec polecił. Wstańcie, chodźmy stąd. Mógł się ukryć, mógł zostać tam, gdzie był. Mając świadomość tego wszystkiego, mógł sprawić, żeby go nie znaleźli. Ale on mówi do uczniów, musimy iść, musimy, bo na to przyszedłem, musi się wydarzyć. To on od samego początku był tego świadomy. O tym, że mógł to wszystko przerwać, świadczą jego słowa w Getsemane, gdy jeden z uczniów próbuje, wiecie, ratować Pana Jezusa i dobywa miecza. Pamiętacie tę historię, jak uciął ucho jednemu ze sług. Co Jezus mu odpowiada? Myślisz, że mój ojciec nie wystawiłby mi co najmniej 12 anielskich legionów, gdybym go o to poprosił? Lecz jak wówczas wypełniłyby się zapowiedzi pism, że to wszystko musi się stać? To musiało się stać. I Jezus z pełną świadomością zmierzał do tej godziny, niezwykłej godziny. Ale chcę tego wieczoru szczególnie podkreślić jedną kwestię. To, że Jezus miał świadomość, co go czeka, nie sprawiało, że to było łatwe. Może rzadko o naszym Zbawicielu myślimy w ten sposób, ale on był odważnym mężczyzną. Wiecie, czasem wody z mózgu robią nam, już nie mówię w naszym gronie, że jakieś obrazki, ale filmy, seriale jakieś, które przedstawiają takiego wydelikacanego Jezusa, takiego uprzejmego, nie wiem, takiego, sami wiecie jakiego. Zweryfikujmy to ze Słowem Bożym. Jezus był odważnym mężczyzną. On nie unikał konfrontacji. On mówił w oczy wielu ludziom, tym, którzy byli obłudni, że są obłudni. Kiedy knuli przeciwko niemu, kiedy chcieli go złapać na jakimś słowie, on nie unikał. On był w publicznych miejscach, gdzie tłum się mu przyglądał i konfrontował się z nimi. Pan Jezus był odważny, kiedy rybacy, którzy wiedzą jak żeglować, wystraszyli się burzy, on spał, a potem wstał i jednym słowem uciszył to wszystko. To nie był strachliwy człowiek. On był odważny. On miał odwagę wejść do świątyni i powywracać im te stoły i wiedział, że to spowoduje wielkie poruszenie. Pomyślmy, Jezus był odważny. A jednak to, co towarzyszyło Golgocie, trwożyło Jezusa. To jedyne wydarzenie, z tego co ja się orientuję, to jest jedyne wydarzenie, w którym widzimy Jezusa w trwodze. W Ewangelii Jana sam o tym mówi. W 12 rozdziale czytamy, teraz moja dusza jest w trwodze. I co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Przecież dla tej godziny przyszedłem. Potężny fragment słowa, potężne słowa, potężna prawda się w tym kryje. Pan Jezus, jego dusza była w trwodze, ale miał świadomość, że dla tej godziny przyszedł. I mam nadzieję, że to rozumiemy, że ta trwoga nie wynikała z tego, że Pan Jezus bał się fizycznego cierpienia, że się wystraszył krzyża, biczowania, że bał się oplucia czy wyśmiania. To nie o to chodzi. Kiedyś mieliśmy nauczanie na ten temat, można do niego wrócić. Pastor mówił o tym, na czym polegał ten kielich, kielich gniewu Bożego. Jezus miał świadomość, że On, który jest w doskonałej jedności od założenia świata z Bogiem Ojcem, straci, że to zostanie przyćmione. Ze względu na grzech, mój, twój, on to na jakiś czas straci. I dlatego jego dusza była w trwodze. Mógł powiedzieć, Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ale przecież dla tej godziny przyszedł. Dziś chcę podkreślić właśnie tę myśl, że Jezus nawet w chwili największej trwogi wytrwał, ponieważ wiedział, po co przyszedł na ten świat. Przecież dla tej godziny przyszedłem. I ta stała świadomość, po co się narodził, słowem, po co żyje, sprawiła, że nie marnował czasu. Nie rozpraszał się tym, co nieistotne. Nie zniechęcał się wobec trudności. Wytrwał aż do końca. I chciałbym, żebyśmy wyciągnęli lekcję dla naszego życia właśnie z tego faktu. Dzisiejsze poselstwo zatytułowałem Jezus wiedział, po co żyje. A ty? Jezus wiedział, po co żyje. A jak jest z tobą, jak jest ze mną? Czy ty i ja wiemy, po co jesteśmy na tym świecie? Dzięki tej świadomości, podobnie jak nasz Pan, nie będziemy więcej marnować czasu. Nie będziemy rozpraszać się tym, co nieistotne. Nie zniechęcimy się wobec trudności. I niech życie Jezusa będzie dla nas wzorem, bo ono uczy nas, że świadomi tego, po co właściwie żyjemy, możemy wytrwać nawet w obliczu największej trwogi. Jezus wiedział, po co żyje, ale wielu ludzi nie wie dzisiaj tego. Wielu ludzi szuka sensu, szuka celu, mota się w tym wszystkim i się gubi. Nie chce im się żyć nawet, bo nie wiedzą po co. Ale prawda jest taka, że Jezus przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie. I ta prawda jest taka, że my możemy znaleźć w końcu prawdziwy sens w Nim. Że kiedy z Nim umarliśmy, to z Nim też żyć będziemy. Jest nadzieja na nowe życie. I kiedy je zyskujemy, mamy też jasny cel dla naszego życia. Zyskujemy sens. Wspominając posłuszeństwo Jezusa aż do końca, aż do śmierci na krzyżu, zauważmy, że On nie wycofał się, choć mógł, ponieważ miał świadomość, że przecież dla tej godziny przyszedł. Czy wiesz, po co ty się urodziłeś? Jeżeli będziemy mieli tego świadomość, będziemy znali wolę Bożą dla naszego życia, to nasze życie nabierze barw, stanie się lepsze. Przestanie być bezcelowe. Przestaniemy zmagać się z jakimś poczuciem bezsensu i dryfowania przez tą szarą codzienność. Nauka apostolska jednoznacznie wzywa nas. W liście do Efezjan czytamy: zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. I to chcę wam dzisiaj powiedzieć, że dla każdego z nas Pan ma cel. Nasze życie ma sens i odnajdujemy je w Jezusie Chrystusie. Kiedy zyskujemy nowe życie, a naszym zadaniem jest starać się pojmować, co jest wolą Bożą dla naszego życia. Bóg ma plan, konkretny plan i możemy go poznawać, powinniśmy go poznawać poprzez społeczność z Nim, poprzez modlitwę, poprzez lekturę słowa. Czytamy w liście do Efezjan, jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Hej, jest napisane, po co jesteśmy, po co żyjesz, po co się narodziłeś. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Tak jak przygotowane było to wszystko, co Jezus miał zrobić, uczynić i On był tego świadomy. Zanim się narodził, to już było postanowione. To tutaj czytamy, że Bóg przygotował już wcześniej te dobre czyny, żeby stały się treścią naszego życia. Tylko my czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy, nie mamy tej świadomości. W Słowie znajdujemy świadectwo, że ci, którzy żyli prowadzeni przez Ducha Bożego, również konsekwentnie zmierzali do celu, tak jak Pan Jezus. Wiedzieli, po co żyją. W pierwszym liście Koryntian czytamy takie świadectwo Pawła. On mówił do wierzących, że każdy zawodnik, używa tej ilustracji, każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę, nie jakbym nie znał celu. Walczę nie jak ten, który uderza w próżnię. Mamy przykład Jezusa, który zdecydowanie nie był jak ten, który nie znał celu. robił wszystko to, co miał uczynić, bo był świadomy, po co przyszedł. I to też może być udziałem dla naszego życia. Żebyśmy biegli nie jak ci, którzy nie wiedzą, gdzie biegną. Żebyśmy nie walczyli jak tacy ludzie, którzy gdzieś motają w próżnię. Ale właśnie, żebyśmy żyli według tego, co Bóg dla nas przygotował. Kończę już. Apostoł Paweł pisał do Filipian w ten sposób. O sobie. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. To jest moje życzenie dla was. Jeżeli o czymś inaczej myślicie, niech Bóg nam to objawia. Zdążajmy do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Zastanówmy się chwilę jeszcze nad tym, jak doniosła jest ta chwila, ta godzina, że na tą godzinę przyszedł nasz Zbawiciel. I to musiało się wydarzyć. I jest to dowód niezwykłej miłości, niepojętej miłości. To nie zaczęło się w Betlejem, to się zaczęło tysiące lat wcześniej. Wszystko zmierzało do tego wydarzenia i to wydarzenie zmieniło moje życie i powinno zmieniać życie kolejnych osób, które w Chrystusie znajdują nowe życie, a wtedy ono ma już konkretny cel. Naszym zadaniem zaś jest odkrywać to, do czego On nas powołał. Żyjąc z tą świadomością, tak jak Jezus żył z konkretną świadomością, nasze życie będzie lepsze. Przestaniemy marnować czas, przestaniemy się potykać, przestaniemy się gubić, błądzić. Czerpmy to od Jezusa.